Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 26 listopada. Zapraszam do naszego magazynu. Ze mną w studiu nasz stały komentator, pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Będzie się z nami łączył Marcin Kędzierski z Krakowa. Będzie, gdyż przez pewne problemy techniczne w pierwszej części będę rozmawiał z mecenasem Jarosławem Puckiem, a chciałbym wyjść w tej części od kilkunastu już dni pracy nowego Sejmu. Pewne zaskoczenia, na przykład komisje, które z arytmetyki sejmowej należałyby się Prawu i Sprawiedliwości w przynajmniej 12. Na razie Prawo i Sprawiedliwość dostało dwie komisje, chociaż to się ciągle jeszcze w przyszłym tygodniu będzie działo. Czy uważa pan mecenas, że mamy do czynienia z taką strategią, pozwolę sobie to z niemiecka nazwać, AfD-zacji Prawa i Sprawiedliwości, izolacji i próby zepchnięcia, niezależnie od woli wyborców tej partii, na pewien margines przez opozycję, teraz koalicję już?
No, z pewnością tego się nie da ukryć, choćby nie wiem, co politycy aktualnej jeszcze opozycji, a za chwilę, jak rozumiem, większości rządowej, a na pewno większości parlamentarnej. Myślę, że też nie ma w tym przypadku, jeśli by spojrzeć troszkę wstecz, to myślę, że znaleźlibyśmy sporo takich wypowiedzi, które by podpowiadały, że tak właśnie będzie, więc zaskoczenie nie. Natomiast rzeczywiście jest spora dysproporcja. Ja już sprawdziłem przed naszą rozmową, otóż w poprzedniej kadencji PiS z 28 miał przewodniczących w 18 komisjach, a więc można powiedzieć, że trochę mniej niż w 2/3. Dzisiaj zapowiadane są 3, maksymalnie 5. No więc taki rewanżyzm na pewno jest. I z tego, co wiem, to są też komisje mniejszego kalibru, że tak powiem, bo jeżeli się przyjrzeć pracy parlamentarnej, no to oczywiście mamy takie komisje, które są istotne, znaczące i które mają wpływ na rzeczywistość. Natomiast są też takie mniejsze i zdaje się, że właśnie te miał objąć PiS.
Problem nie polega tylko na tym, że te komisje są wynikiem jakichś targów politycznych, ale one powinny jednak odzwierciedlać wolę wyborców. Parlament odzwierciedla wolę polityczną nas wszystkich i to w sumie chyba nie jest jakaś łaska, że ktoś, kto zdobył taki wynik jak Prawo i Sprawiedliwość, ponad 35%, no powinien dostać tych komisji więcej.
Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że w demokracji rządzi większość i jeżeli udało się zebrać większość parlamentarną, no to ona ma też prawo do tego, żeby kierować pracami Sejmu. Więc myślę, że argumenty znajdziemy i w tą, i w drugą stronę. Natomiast to, że jedną rzecz jednak bym wrzucił do kamyczka PiS-u, jednak zachowanie, złamanie pewnych zasad parlamentarnych, ewentualnie jakość pracy parlamentu przez ostatnie 8 lat powoduje, że jest niewielkie zaufanie do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na to chociażby, jak były prowadzone prace komisji i jaką jakość pracy nad poszczególnymi aktami prawnymi prezentował PiS w poprzedniej...
Ma pan mecenas na uwadze to, że na przykład w ciągu jednej nocy można było całą ustawę w komisji przepracować, czyli ją praktycznie mechanicznie przegłosować.
Dokładnie tak.
Bez żadnej analizy.
Dokładnie tak. Mówię o jakby nie wchodząc w szczegóły, nie oceniając, czy te, być może było tak, że pośród tych projektów znaleźlibyśmy takie, które były słuszne i trzeba było je szybko wprowadzić. Natomiast zasadą stało się w pewnym momencie to, że ta praca parlamentarna była praktycznie fikcją. W związku z czym dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość odbiera trochę cięgiem to, co prezentowało przez ostatnie 4 lata. I z tego punktu widzenia trudno się dziwić, że ci, którzy w tej chwili przejmują władzę w Polsce, chcą tą władzę sprawować sprawnie, a wbrew pozorom władza w komisjach to władza spora, jeżeli chodzi o proces procedowania w parlamencie.
Co tam komisje, panie mecenasie? Były takie ustawy, gdzie w ciągu jednego dnia przechodziły przez Sejm, komisję i Senat, prawda? To się też zdarzało,
właśnie.
Też to miało miejsce.
No właśnie, myślę, że dobrym zwyczajem byłoby trochę zaciągnąć te lejce i dać temu parlamentowi rzeczywiście popracować. Może to jest dobry kierunek. Ja bym tego w czambuł nie potępiał. Szczególnie jako prawnik. Chciałbym, żeby jakość tego prawa była lepsza niż było.
Ostatnie kilkanaście dni to także monopolizacja koalicyjnej sceny politycznej przez pana Szymona Hołownię. Nie ma rządu. nowego rządu. Nie ma jeszcze formalnie, wiemy, że w 99,9% zostanie nim pan Donald Tusk, ale w tym momencie główną personą i medialną, i polityczną jest Szymon Hołownia. Czy myśli pan, że taki styl trochę teleturniejowy, medialny, który Szymon Hołownia bardzo bezpośrednio przynosi do parlamentu, czy to jest taki styl, który da się długo utrzymać? Myślę o tym, że jednak cierpliwość polityczna jest trochę inna niż cierpliwość widza telewizyjnego. Ten widz polityczny mniej wybacza, szybciej się irytuje, jest bardziej wybredny. Innymi słowy, czy to jest droga na poszerzenie zdolności politycznych Polski 2050, czy wręcz przeciwnie?
Znaczy, moim zdaniem, ale to jakby tu jestem bardzo subiektywny i nie chciałbym reprezentować głosu ludu, ale jednak jest coś w tym, że jeżeli ktoś w towarzystwie jest zabawny, to to jest fajne, ale jeżeli jest jedynie zabawny, to bywa to już irytujące. W związku z czym taki luz...
Marszałek rotacyjny, jak sam też siebie nazywa, no, Szymon Hołownia, jest, dobrze jest mieć... jedynie zabawny, myśli pan? Nie ma merytorycznego wkładu żadnego?
Nie mam problemu z tym, że dzisiaj zapowiedziano, że zmieni się marszałek Sejmu za 2 lata. To zupełnie mnie nie... Nie rozumiem, dlaczego się nad tym ktoś skupia. No, jeżeli ktoś nawet jest przez miesiąc marszałkiem Sejmu, to ma pełne uprawnienia marszałka Sejmu przez ten miesiąc. Koniec, kropka. Natomiast powaga urzędu powoduje, że wymaga się w pewnych sytuacjach trochę więcej powściągliwości i takie śmieszkowanie na dłuższą metę może być po prostu męczące i irytujące. Nie wiem, czy Szymon Hołownia jest w stanie to wyczuć. Zobaczymy. Natomiast no, wprowadził taki trochę luzu na ten bardzo nadęty, na tą nadętą salę.
Chyba też było takie oczekiwanie społeczne, by trochę ten balonik przekuć.
No, niewątpliwie. No, myślę że też, że Szymon Hołownia w polityce nie znalazł się znikąd. Znalazł się, z kim się znalazł, ma bogate doświadczenie medialne. Zresztą to jest też coś, na co wskazuje się w przypadku na przykład prezydenta Zełenskiego, który świetnie sobie radził z mediami, no bo jednak miał bardzo bogatą, bardzo udaną i jednak z sukcesami przeszłość medialną i aktorską. I pokazuje się, że to w polityce też może się przydać. Tylko, że trzeba umieć też wyczuć nastroje, kiedy ta powaga jest konieczna, a kiedy można sobie trochę pofolgować.
To jest bardzo ciekawa intuicja, bo można by pójść dalej w historii. No przecież Ronald Reagan też był aktorem. Czy
tak,
jest
ale...
trochę tak, że aktorzy mają taką cechę, jaką jest umiejętność wyczucia emocji publiki? Czy może to jest ten moment talentu aktorskiego, który być może jest przekładalny na talent polityczny?
Tak. Aczkolwiek w przypadku Ronalda Reagana miejmy świadomość, że on jednak tą drogę polityczną od aktorstwa do polityki wielkiej przeszedł, czyli tam chyba ze 20 lat pełnił różne funkcje, w związku z czym też poznał trochę tą politykę od wewnątrz. W przypadku właśnie tych, o których rozmawiałem, czy prezydent Zełenski, czy Szymon Hołownia, przeszli niemalże bezpośrednio do polityki i się tej polityki uczą. No myślę, że moglibyśmy tutaj tą paralelę rozwijać i myślę, że ona byłaby ciekawa. Natomiast pytanie jest to takie, czy ktoś przychodząc z show biznesu ma szansę i umiejętność stania się mężem stanu, bo myślę, że to jest cel Szymona Hołowni. Myślę, że cały czas u niego kiełkuje myśl, że dobry start, znaczy dobry wynik w wyborach prezydenckich to jest coś, co mu się marzy, a może i nawet wygrana. Przecież ja bym nie przesądzał tego, że Szymon Hołownia zostanie kandydatem wspólnie koalicji, a bycie marszałkiem przez 2 lata nawet, to jest bardzo dobry punkt wyjścia. I jeżeli tak rozwija swoją ścieżkę polityczną, co wydawałoby się bardzo racjonalne, to myślę, że za chwilę zobaczymy takiego przeistaczania się Szymona Hołowni właśnie w męża stanu. Paradoksalnie powiedziałbym, że przydałby się jakiś kryzys konstytucyjny Szymonowi Hołowni do zbudowania jego wizerunku. No ale tego w Polsce my chyba życzyć nie będziemy.
Przypomina mi się taka wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział kiedyś, że niezależnie czy do polityki przychodzi się ze sportu, kultury czy z nauki, to w polityce rządzą reguły gry politycznej. Że ten background polityka jest jednak mocno później ograniczany boiskiem sportu czysto politycznego, ale...
Ale dzisiaj ten akcent chyba jednak przesuwa się w stronę mediów, czyli wygrywa ten, kto potrafi z mediami i kto ma wystarczające środki, żeby media go pokazywały. No, kandydatka Platformy Obywatelskiej z Łodzi, ja nie pamiętam nazwiska, wydaje się, że jedna z większych mitomanek...
Wiśniewska, pani Wiśniewska.
Tak, o niej myślę, jest, wydaje się, produktem niczego innego, jak pieniędzy ojca oraz agencji reklamowych, czyli pokazuje to po raz kolejny, że można trafić do polityki, nie mając praktycznie żadnego doświadczenia w niczym, poza dobrym wizerunkiem. W Poznaniu też mamy przykłady takich posłów, bardzo młodych, którzy nie mają żadnego dorobku zawodowego, czy naukowego, czy jakiegokolwiek innego, a trafiają do polityki w pierwszym szeregu.
Kogo mam na myśli?
No, choćby posła Szłapkę, czy posła Franka Sterczewskiego. No, trudno powiedzieć, że są to posłowie, którzy mają duży bagaż życiowy.
Poseł Szłapka już jest posłem drugiej kadencji, ale jest... pracował u Bronisława Komorowskiego.
Ale jakim, no właśnie, ale jakie ma doświadczenie? Ma doświadczenie tylko w pracy. No właśnie, jest dzieckiem polityki. Nie pracował nigdzie poza biznesem. Nie pracował
w Kościanie, zdaje się.
Pełna zgoda. Ścieżka polityczna jest imponująca i tego nie kwestionujmy. Chodzi mi raczej o to, że poza polityką nie mają żadnego dorobku, a są ludźmi młodymi. Co oznacza, że nie mają ani bogatego doświadczenia zawodowego, ani też życiowego. A są w pierwszym szeregu. Można? Można. Czy dobrze? No, to już wyborcy ocenili i chcą takich mieć reprezentantów. Tak więc pokazuje się, że jednak pewna umiejętność, a co by nie powiedzieć, wszyscy ci wymienieni, czy właśnie nasi poznańscy posłowie, Franciszek Sterczewski czy Adam Szłapka, świetnie sobie radzą z mediami. Możemy ich oceniać, ich poglądy, to co mówią, jak funkcjonują, to oczywiście każdy sobie to oceni, natomiast no nie można odmówić im pewnych zdolności właśnie medialnych, a więc myślę, że pokolenie Aleksandra Kwaśniewskiego mogło tak mówić, ale dzisiejsze pokolenie polityków ma świadomość, że jednak kontakt z mediami, pewna umiejętność jest najważniejsza. No, to też pokazuje, że są dwie drogi. Albo jesteś znany i medialny, albo naprawdę ciężko pracujesz w swoim okręgu i takich posłów też mamy, czy senatorów, senator Libicki, który no, jest hegemonem pracy, jeżeli chodzi o pracę w swoim okręgu.
Ale w media też umie, może lepiej niż jego koledzy.
Bardzo lubię bonmoty i taką inteligentną polemikę, którą pan poseł prowadzi. Pan senator. Ale też bardzo prawicowitym posłem w Poznaniu jest Bartłomiej Wróblewski, więc jakby mamy dwa rodzaje polityków. Na szczęście odchodzą politycy formatu, bym powiedział, obecnych senatorów z Poznania, którzy w zasadzie sobą już nic nie reprezentują, nic nie dają tym elektoratowi, nie mają nic ciekawego do powiedzenia, więc myślę, że to
i
już
też
jest
nie przepracowywali się od razu, to a dodajmy.
W kwestii nakładu pracy są legendami niemalże poznańskiej polityki.
W tezie, którą pan postawił, w sukurs przychodzi jedną z pierwszych decyzji Szymona Hołowni, mianowicie spotkanie z dziennikarzami sprawozdawcami sejmowymi. To spotkanie było też szeroko medialnie gdzieś omawiane i likwidacja tej barierki dla dziennikarzy, która rzekomo przeszkadzała dziennikarzom. No ja powiem szczerze, mam tutaj też jako dziennikarz zdanie co do tego jeszcze niewyrobione, bo z jednej strony faktycznie ta izolacja przeszkadzała, z drugiej strony styl jednak pracy dziennikarskiej w postaci niemalże przymuszania polityków do nawet nie tyle wypowiedzi, co wydania kilku słów, które następnie stają się przedmiotem, czy to analiz, czy to jakichś wręcz nawet kabaretowych skeczy. To nie jest normalna sytuacja.
Zbytnia otwartość powoduje, że bardzo ciężko jest te drzwi otwarte zamknąć. I jeżeli będzie próba uporządkowania pracy parlamentu, a umówmy się, niektórzy dziennikarze rzeczywiście, no, nie pomagają i będzie próba jakiejś dyscypliny, no to będzie zaraz pojawiały się prawda, zarzuty, że wprowadza się zamordyzm i tak dalej, tak więc jakby no, ostrożny byłbym z tą taką nieograniczoną otwartością, trochę jak w ruchu drogowym, no, zasada ograniczonego zaufania obowiązuje wszystkich uczestników ruchu drogowego i trochę jest tak z polityką.
Za wcześnie jeszcze wyrokować, kto będzie liderem, także tym liderem medialnym przyszłego Sejmu, ponieważ wiele będzie zależało od układanki rządowej, która w ciągu najbliższych tygodni zostanie nam zaprezentowana, ale także od tego, kto będzie jednak szefem jakiej komisji. Te komisje są bardzo ważne. Natomiast wróciłbym do, pobawmy się trochę w przyszłość, jakkolwiek wróżenie w polityce a propos przeszłości jest chyba czymś znacznie więcej ryzykownym niż wróżenie z przysłowiowych fusów, ale wspomniał pan wcześniej o ewentualnej grze prezydenckiej. Czy faktycznie może być tak, że Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk będą musieli powalczyć o w sumie ten sam elektorat.
Tak będzie, tak będzie.
I plus Trzaskowski jeszcze do tego.
Tak, no oni mają tego świadomość. Myślę, że no, w Platformie Obywatelskiej wynik Rafała Trzaskowskiego z poprzednich wyborów na pewno zapada w pamięć. Natomiast myślę, że te wybory też będą jednak jakąś formą szerszego układu politycznego i wydaje mi się, że akurat kto jak kto, ale Szymon Hołownia byłby dla Donalda Tuska idealnym kandydatem, czyli kandydatem, który zdobywa ten urząd, ale nie ma tam zbyt dużego doświadczenia, przez co jest też, nie chciałbym powiedzieć użyć słowa łatwy w sterowaniu, ale bym powiedział, o wiele łatwiej jest z nim uzgadniać pewne rzeczy, choćby dlatego, że Szymon Hołownia będzie potrzebował zespołu doradców, który za nim stoi od początku budowania tej jego formacji, co akurat było dla mnie lekko. Wszyscy wskazywali, że to jest takie wielkie dzieło, to znaczy, że potrafi utrzymać partię bez dotacji państwowych przez kilka lat. Dla mnie brak otwartości, transparentności w tej kwestii jednak budzi pewne zastrzeżenia. To raczej było coś negatywnego. Natomiast myślę, że dla Donalda Tuska Szymon Hołownia byłby bardzo dobrym prezydentem, o wiele lepszym z jego punktu widzenia niż Rafał Trzaskowski. W związku z czym stawiałbym raczej na to, że oficjalnie pewnie, no bo nie ma wyjścia, Donald Tusk będzie wspierał być może to Rafała Trzaskowskiego, choć nie ma żadnego interesu w tym, żeby zbudować sobie wewnętrzną konkurencję w partii. Natomiast odesłanie potencjalnego konkurenta do Pałacu Belwederskiego też nie jest złą koncepcją. Tak więc myślę, że to dużo będzie zależeć jednak od Donalda Tuska, który skasował po raz kolejny polską politykę i trzyma tą władzę co najmniej tak samo sprawnie i mocno jak Jarosław Kaczyński w przypadku PiSu.
A Władysław Kosiniak-Kamysz, czy myśli pan o takim scenariuszu, że gdyby jednak Prawo i Sprawiedliwość utraciło, a takie ryzyko jednak jest, utraciło sterowność wewnątrzpartyjną. Czy myśli pan, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby przejąć tą część elektoratu konserwatywnego, elektoratu prawicowego i na tym zbudować swoją pozycję w wyścigu prezydenckim? No bo nie ukrywajmy, najważniejsze jest to, kto wejdzie do tej drugiej tury, tak? Najważniejsze jest to, kto zagospodaruje tylu wyborców, by być tym numerem jeden lub numerem dwa w drugiej turze właśnie.
Wie pan, ja cały czas bym nie przekreślał kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który może się dostać do drugiej tury, dlatego że jeżeli...
Kacper Pożyński?
Na przykład. Jest kilka osób, które mogłyby wystartować i mają do tego wszelkie uprawnienia, możliwości, jeżeli partia na nich postawi. Bo pamiętajmy, że zwróćmy uwagę na wynik wyborczy. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, ale nie ma zdolności koalicyjnej. To jest okoliczność, która w ogóle nie występuje w przypadku wyborów prezydenckich. Tam wygrywa ten, kto wygrywa. W związku z czym, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przetrwa ten bolesny okres dla siebie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że mają kandydata w drugiej turze prezydenckiej, jeżeli nie zepsują tej kampanii. Choćby dlatego, że pretendentów do tego samego elektoratu po drugiej stronie będzie sporo. Nie będzie jednego kandydata po stronie, powiedzmy, dzisiejszej już rządowej za chwilę. W związku z czym znowu odgrzeje się ten konflikt PO-PiS. A po kilku latach niespełnionych obietnic, a raczej zakładam, że nie uda się spełnić obietnic te, które zostały przez dotychczasową opozycję złożone, jednak pewne rozczarowanie formą rządów na pewno przyjdzie, bo to jest normalne, mamy sytuację, w której naprawdę Prawo i Sprawiedliwość może powalczyć o wygraną w wyborach prezydenckich po raz kolejny. Czy to się uda? Trudno dzisiaj
wyłożyć. Jeszcze, by te wszystkie czynniki się ujawniły.
To prawda, natomiast są dzisiaj już podstawy do tego, żeby o tym myśleć, bo nie jest to rzecz, której nie da się zrobić po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Mhm.
Postawmy w tym miejscu kropkę. Przechodzimy do drugiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w Tygodniku Politycznym Radia Poznań cały czas w studio Jarosław Pucek i na łączach już po poradzeniu sobie z problemami technicznymi Marcin Kędzierski. Halo Kraków, słyszymy się.
Dzień dobry, mam nadzieję, że chochliki już nie będą mi przeszkadzać.
Cieszę się, że pan doktor jest z nami. Proszę państwa, w drugiej części chciałem zapytać naszych gości o głosowania, które miały miejsce w Brukseli. Chodzi o pierwszy etap wprowadzania zmian federalizacyjnych. Tutaj mamy pewien problem, ponieważ część posłów Polski, w tym poseł Cimoszewicz, poseł Miller, no może ten sposób głosowania w przypadku tych osób nie dziwi, ale dziwi zagłosowanie za tą zmianą przez panią posłankę Różę Thun z Polski 2050. Ale nie tylko o te personalia chodzi. Chodzi o to, czy faktycznie waszym zdaniem jest realne, by proces federalizacji, czyli skupienia części polityk tylko w kompetencji Brukseli, czy to jest pomysł w ogóle realny i możliwy do przeprowadzenia, czy też jest to taki sztandar tej odchodzącej już za kilka miesięcy Komisji Europejskiej. Marcin Kędzierski.
Zacząłbym od tego, że Unia już dzisiaj jest w moim odczuciu państwem federalnym i tutaj nie mówimy o federalizacji, czy raczej centralizacji Unii, bo w gruncie rzeczy te propozycje reformy traktatowej zakładają wyeliminowanie metody głosowania takiego jednomyślnego i przekierowanie na głosowanie kwestii pełną większością i to jest właśnie rezygnacja z zasady federalnej na rzecz zasady centralistycznej. Więc to jest pierwsza ważna uwaga terminologiczna, moim zdaniem bardzo istotna. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, to trzeba pamiętać, że patrząc na to, co może się wydarzyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu przyszłego roku, to może być o wiele bardziej eurosceptyczny Europarlament niż ten obecny, stąd też to przyspieszenie nad przegłosowaniem sprawozdania Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. No i też trzeba pamiętać, że to jest dopiero jakiś początek drogi i to w Polsce my tym tematem żyjemy, ale w innych państwach europejskich ten temat jest praktycznie kompletnie nieobecny, bo...
Panie doktorze, właśnie, bo to jest bardzo ciekawa uwaga. Faktycznie to jest temat, który jest żywy w Polsce, na Słowacji, w jakimś sensie w Czechach. Można by powiedzieć, że on jest żywy w tym Mitteleuropa, w tej Europie środkowej. Natomiast on jest praktycznie wcale nieobecny w opinii publicznej Francuzów czy Niemców. Jak to czytać? Dlaczego tak jest?
Dlatego, że do ewentualnej reformy traktatowej jeszcze bardzo daleka droga. Teraz ja przypomnę, że ta większość była bardzo nieznaczna. To było 291 do 274 deputowanych. Teraz to trafi do Rady Europejskiej, gdzie musi być zaakceptowane przez wszystkie głowy państw, szefów rządów. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale nawet gdyby to się udało, to później ten nowy traktat musiałby przejść proces ratyfikacji w państwach członkowskich. Tutaj głównym problemem nie będzie nasz region, ale państwa Europy Zachodniej, bo nie wierzę w to, że taka reforma traktatowa uzyska poparcie społeczeństwa francuskiego czy holenderskiego, tak jak 20 lat temu te społeczeństwa odrzuciły traktat konstytucyjny. Natomiast tak nie wykluczam, że pewne zmiany do ustroju Unii Europejskiej zostaną wprowadzone trochę tylnymi drzwiami metodą pototraktatową przez tak zwane klauzule passerelle, które zostały wprowadzone w traktacie lizbońskim. I to jest moim zdaniem ciekawsze.
Co to są za klauzule? Jeśli może pan krótko naszym słuchaczom wyjaśnić, o co chodzi w tych klauzulach.
Te klauzule w największym uproszczeniu polegają na tym, że jeżeli pewne zmiany nie uda się przeprowadzić tą tradycyjną drogą, no to można je przegłosować kwalifikowaną większością w Radzie Unii Europejskiej. No i w ten sposób przy poparciu nam 3/4, 4/5 części członków Rady, czyli państw członkowskich, można pewne zmiany w traktatach przeprowadzać bez oficjalnej reformy traktatowej i podejrzewam, że w tym kierunku te zmiany będą szły, ale to jeszcze może potrwać.
Ja tylko dodam naszym słuchaczom, jak wygląda ta droga formalna. Mam nadzieję, że też się nie pomylę, bo ona jest dosyć skomplikowana, a więc następnym krokiem to jest Rada Ministrów do Spraw Europejskich, kolejnym krokiem to jest Rada Europejska, czyli Rada Premierów Państw Unii Europejskiej, później jest to Konwent Unii Europejskiej, później jest to Rada Europejska ponownie i zwołanie konferencji międzyrządowej, a następnie ratyfikacja w państwach członkowskich i każdy z tych etapów jest długotrwały, jest praktycznie polityczną walką o większość, więc pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, jest zasadne. Jarosław Pucek, tam zdaje się tylko 17 posłów przeważyło za tym, że w tym obecnym głosowaniu ta sprawa przeszła. Czy to mało, czy dużo? Wydaje mi się, że pytanie jest zasadne, ponieważ krytycy tej zmiany mówią, to jest mało, to jest tylko 17, ale patrząc na wszystkie budowy koalicji, gdzie czasami jeden, dwóch posłów i to nie tylko na poziomie europejskim, to jest sprawa, o którą się bardzo ciężko walczy. 17 posłów wydaje się jednak być sporą grupą. Jak pan na to patrzy?
Ja raczej przychylam się do tej tezy, tych, którzy mówią, że to jest mało, jednak Parlament Europejski to jest ponad 700 posłów, więc 17 to naprawdę jest niewiele. To znaczy, że bardzo duża grupa była przeciwna. Ale czemu była przeciwna? Żebyśmy też wiedzieli, gdzie jesteśmy. Otóż pod koniec każdej kadencji Parlamentu Europejskiego Komisja Konstytucyjna Parlamentu przygotowuje taki pakiet zmian lub przegląd prawa, przegląd instytucji europejskich i sugeruje, co można by zmienić, co można by poprawić, żeby Unia Europejska funkcjonowała lepiej. To, że Unia powinna znaleźć sposób, żeby funkcjonować lepiej, chyba wszyscy się zgadzamy, ponieważ widzimy, że w sytuacjach kryzysowych sprawczość i sprawność podejmowania decyzji w Unii jest słaba. W związku z czym myślę, że warto się nad tym zastanowić. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli nic wielkiego się nie wydarzyło i tu zgadzam się z panem redaktorem. Dlatego też między innymi opinia publiczna na Zachodzie tak zwanym tym się specjalnie nie interesuje, bo nic wielkiego się tak naprawdę nie wydarzyło. Żyło, w sensie instytucjonalnym.
No, czyżby, natomiast te plany pod tym ale, panie płaszczykiem rektorze, ale jeszcze raz, ale formalnym
proszę dokończyć, pozwolę dokończyć wątek, bo do czego zmierzam. Po pierwsze, nic wielkiego się nie stało. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że wyjątkowo dużo tych obszarów, w których proponuje się przejście na większościowe głosowanie, zostało zaproponowanych. Oczywistym jest, że wszystkie nie przejdą, ale niektóre mogą przejść. W związku z czym ja bym nie panikował, tylko bacznie obserwował cały ten proces, a na końcu niespecjalnie chciałbym, żeby Polska była w forpoczcie tych krajów, które będą krytykować te rozwiązania, ponieważ krytyków znajdzie się dosyć dużo. My powinniśmy być tam, obserwować bacznie, natomiast nie widzę powodu, żeby w tym momencie bić już na alarm, po prostu trzeba to spokojnie obserwować. Mamy od tego służby dyplomatyczne, mamy od tego instytucje rządowe, które to obserwują i powinny się temu przyglądać i tyle. A że dyskusja nad funkcjonowaniem instytucjonalnym, czy instytucji Unii Europejskiej wszystkim nam się przyda, co do tego chyba się zgodzimy.
Marcin Kędzierski, powinniśmy zachować spokój, czy jednak powinniśmy już w tym momencie reagować?
Myślę, że królem tej całej sytuacji jest niepewność, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, w którym kierunku te zmiany będą podążać. Znaczy jest pewien katalog, ja się zgodzę, że z tego całego ogromnego katalogu zmian proponowanych przez Parlament Europejski najważniejsze jest likwidacja zasady jednomyślności w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli miałbym sugerować czy prognozować, jaki temat zostanie wrzucony w tą klauzulę Passerello, o której wspominałem, no to właśnie ten. I to jest coś, co Polska niewątpliwie powinna blokować. Natomiast tutaj ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że premier Tusk, czyli jakby premier szef nowego rządu, będzie te zmiany blokował. Nawet podczas swojej pierwszej wizyty w Brukseli na konferencji prasowej z Ursulą von der Leyen, zapytany o stanowisko wobec tych zmian, wyraźnie powiedział, że Platforma Obywatelska i rząd, który Platforma stworzy, będzie tym zmianom przeciwny. Powtórzył to w ubiegłą środę. No też z tej przyczyny większość posłów Platformy głosowała przeciwko temu sprawozdaniu, więc to jest pierwszy bardzo ważny wątek, a drugi jest taki, że sytuacja polityczna w Europie jest bardzo dynamiczna i widzimy rosnące poparcie dla partii bardziej skrajnie prawicowych wręcz, ale przede wszystkim antyintegracyjnych i antyimigracyjnych.
Chociażby zwycięstwo partii w Holandii konserwatywnej, przede wszystkim może nie konserwatywnej, ale przede wszystkim antymigracyjnej partii w Holandii w ostatnim tygodniu.
Tak, ale nawet jeżeli Geert Wilders, czyli szef tej partii wolności, nie stworzy rządu i nie zostanie premierem, a to jest bardzo mało prawdopodobne, no to najprawdopodobniej premierem zostanie lider nowej Hadecji, czyli ugrupowania centrum prawicowego, też antyimigracyjnego, Peter Omtzigt, i on tak naprawdę no mówi wprost dzisiaj, że chciałby wzorować swoją politykę europejską na polityce Fideszu i Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, że
też chyba to mówi, że też chce wzorować się właśnie na polityce Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej jeśli chodzi o rozwiązania migracyjne. Jednak ta obrona przez płot została bardzo dobrze przyjęta przez opinię publiczną Zachodu, która obawia się niekontrolowanej migracji. To jest w sumie sukces. To, czego się nie udało zrobić na Morzu Śródziemnym, udało się zrobić na polskiej granicy wschodniej.
No tutaj byłem trochę bardziej sceptyczny, bo ten mur wcale nie zatrzymał fali migracyjnej, natomiast nie chcąc wchodzić w tematyki migracyjne, wydaje mi się, że to, co jest istotniejsze, to jest to, że że jeżeli chodzi o kwestię przyszłości Unii Europejskiej i tej reformy traktatowej, no to tutaj będzie naprawdę, to nie tylko będzie problem przegłosowania tego referendach, ale będzie opór ze strony państw członkowskich, bo podejrzewam, że zarówno Włosi, jak i Holendrzy, a w przyszłości także może i Francuzi, a także Hiszpanie, bo ta sytuacja polityczna w Hiszpanii jest niezwykle dynamiczna, no to może sprawić, że z tych wielkich planów może niewiele pozostać. Więc to, tak jak mówię, królem dzisiaj tej sytuacji jest niepewność.
Jarosław Pucek, czy faktycznie powinniśmy spać spokojnie, no bo sytuacja, w której odebrane chociażby nam zostaje prawo weto, odebrane nam zostanie chociażby władztwo w sprawach związanych z klimatem, z ochroną środowiska, tego efektem może być to, że większość, która podpisze jakąś umowę międzynarodową, powoduje, że ta umowa międzynarodowa może obowiązywać też kraje członkowskie, które jej nie sygnowały. Czy to jest faktycznie mechanizm, który pozwala nam spać spokojnie, gdyby został wprowadzony?
Co to znaczy spać spokojnie? Znaczy na pewno czujnie. Dlatego, że często jest też tak, że w Unii Europejskiej te wielkie polityki niosą za sobą bardzo konkretne decyzje, których być może w pierwszej kolejności nie widać, albo nie potrafimy sobie wyobrazić, że dana polityka czy strategia Unii Europejskiej może tego doprowadzić. A miejmy świadomość, że Polska w zakresie na przykład inwestycji strategicznych, które są przed nami, idzie w poprzek dużym krajom w Unii Europejskiej. I czego ja bym się obawiał, to nie tyle tego, że nastąpi jakaś rewolucja co do instytucji, co do sposobu podejmowania decyzji. Tu się zgadzam z panem redaktorem, że ona jest możliwa. Natomiast zmierzam trochę do czegoś innego. Otóż nie mam zaufania do naszych kolegów z Unii Europejskiej, że pod płaszczykiem wielkich idei nie będą chcieli jednak przepchnąć własnych interesów. No chociażby otwarty spór Polski z Niemcami w tej chwili w zakresie rozbudowy portu w Świnoujściu czy portu CPK, czy też kopalni Turów. To są takie rzeczy, które pod płaszczykiem właśnie zmiany polityk na przykład klimatycznych czy transportowych w Unii Europejskiej może się okazać, że z boku zostaniemy, że tak powiem, okrążeni i Unia Europejska wdroży polityki, które nie są nam na rękę. W związku z czym my musimy tam być, żeby pilnować własnych interesów. Musimy się temu przyglądać. Natomiast nie widzę powodu, żebyśmy specjalnie panikowali. No mamy wykwalifikowane od tego służby dyplomatyczne i cały szereg instytucji, które badają politykę europejską i tam po prostu musimy być. I też jakby spoglądając w poprzek Europy, dzisiaj nie ma moim zdaniem klimatu do tego, aby radykalnie zmieniać Unię Europejską w tych obszarach, które nas interesują. Natomiast widzimy też, że Europa stanęła w obliczu kryzysu podejmowania decyzji, a więc kryzysu własnych instytucji w takich sytuacjach jak wojna na Ukrainie.
Kryzysu finansowego
wiele ich było. Oczywiście, że tak.
Unii Europejskiej płyną często alarmistyczne wezwania, że trzeba Unię finansować bardziej dynamicznie, czyli trzeba te nakłady zwiększać. To jest wezwanie głównie do państw bogatszych.
Ale zwiększać jak? Zwiększać jak? Dzisiaj w Polsce mamy dyskusję na tym, czy deficyt budżetowy jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Pamiętajmy, że ta kotwica budżetowa, która jest zaczepiona w traktatach, no jest pewną cezurą, ale nie matematyczną, tylko bardziej psychologiczną, jeżeli chodzi o rynki. Całe KPO było tak naprawdę sfinansowane z dodruku pieniędzy przez Europejski Bank Centralny. W związku z czym znowu wracamy do bardzo ciekawej, moim zdaniem, i pasjonującej dyskusji, jak świat się w ogóle powinien rozwijać, a w tym Unia Europejska. Natomiast moim zdaniem Europa musi przemyśleć też kwestię konkurencyjności swojej wobec tego, co się dzieje na świecie, a ta konkurencyjność słabnie.
To pytanie już jako ostatnie w tej części do Marcina Kędzierskiego, czy tak planowane zmiany przez zwolenników zmian traktatowych przekładają się chociażby właśnie na jakiś program wzrostu konkurencyjności Unii?
Na to pytanie to ja nie potrafię odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ono jest na tyle złożone i też podatne na tyle różnych procesów, że nie da się rozstrzygnąć.
A czy ktoś o tym w ogóle myśli w taki sposób?
Ja myślę, że tak, natomiast we współczesnym świecie mamy tyle wyzwań o charakterze geopolitycznym, że dzisiaj ta konkurencyjność trochę schodzi na dalszy plan, bo my nie jesteśmy w stanie wykluczyć na przykład jakichś rywalizacji globalnych między Ameryką a Chinami. Nie możemy wykluczyć jakiejś formy eskalacji wojny na Ukrainie, na przykład, nie wiem, Rosja, która by rozstawiła swoje wojska na granicy NATO, co oczywiście w oczywisty sposób wymusi pewną odpowiedź na państwach takich jak, nie wiem, Polska czy Finlandia. Więc dzisiaj te dyskusje o konkurencyjności w sytuacji, w której my mamy jesteśmy w świetle tak dużych zmian geopolitycznych i też technologicznych, jest po prostu bardzo trudne, ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że Europa no, nie będzie konkurencją dla Chin i Ameryki, jeżeli chodzi o te nowe technologie. To, co było pomysłem Unii Europejskiej, to są te nowe, zielone technologie, no ale tutaj już też widzimy, że zarówno Chiny, jak i Amerykanie chcą nas gonić w tych zielonych technologiach, więc ten jedyny tak naprawdę element, który był elementem budowania konkurencyjności, może zostać utracony. I to, co zostaje tak naprawdę potencjałem do pozostania w tej grze w ekstraklasie globalnej, to jest nasz rynek wewnętrzny, który wciąż my jesteśmy najbogatsi.